Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
To był to Kotunio, który dziś świętowałby swoje urodziny, bo właśnie 7 lipca przyszedł na świat. A ja Państwa teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą wczoraj udało się przeprowadzić z panem profesorem Czopem z Akademii Górniczo-Hutniczej. Siedliśmy na ławce w Bolesławiu, a więc w tej miejscowości, o której Państwu opowiadamy od rana, a w zasadzie od wczoraj. I o tym, jak zamykanie kopalni wygląda, jakie są tego skutki, jak to wygląda w Bolesławiu, w gminie Bolesław, no to teraz Państwo tę rozmowę posłuchają.
Z nami pan profesor Mariusz Czop, AGH. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To może zacznijmy od historii, gdzie my się znajdujemy i co jest za naszymi plecami.
No, jesteśmy w Bolesławiu, jest to miejscowość w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim. Tutaj właśnie doświadczają mieszkańcy katastrofalnych skutków bezrefleksyjnej likwidacji olkuskich kopalń w Cynkołowiu. A znajdujemy się na terenie parku przy dworku bolesławskim. No i tutaj w tym parku jakieś półtora roku temu, w miejscu, które było dostępne publicznie, gdzie był plac zabaw, no nagle pojawiły się zapadliska, tak? I od tego czasu park jest zamknięty, jest otaśmowany, no i jest zakaz wstępu na jego obszar, dlatego że pod spodem są wyrobiska, które grożą zawaleniem, teren jest niestabilny. No i w każdej chwili tutaj występuje zagrożenie, aczkolwiek no trochę ludzie żyją w takim mirażu, że zagrożenie występuje po tamtej stronie taśmy, a nie po tej stronie, gdzie my jesteśmy, gdzie no te warunki pod spodem są bardzo podobne.
Czyli możliwe, że to się teraz zapadnie?
No by nie, natomiast sytuacja na terenach pogórniczych jest taka, że te komory gigantyczne wykonane w podłożu, no one nie znikną, tak? One mogą się zapadać nawet kilkaset lat po zakończeniu wydobycia. No i to jest teren już taki, który zawsze będzie zagrożony zapadliskami, tylko no chodzi o to, żeby zminimalizować te niebezpieczeństwa pod takimi terenami uczęszczanymi. Często tłoczy się do górotworu jakieś zaczyny, podsada się te wyrobiska po to, żeby ten materiał z góry się nie osuwał w dół. No więc cały czas tutaj jesteśmy na terenie zagrożonym, terenie podziurawionym wyrobiskami jak ser szwajcarski. Praktycznie w każdym miejscu grozi zapadlisko, ale no jakby no ludzie przyzwyczaili się już trochę do tego i już nauczyli się z tym żyć, że nikt im tu nie pomoże. Natomiast no, są takie miejsca i są tacy ludzie, którzy wymagają tutaj natychmiastowej pomocy.
Czy możemy wytłumaczyć, nie wszyscy w temacie górnictwa są biegli, jak to się dzieje, że jest tutaj problem, po pierwsze, skąd powstają te zapadliska, a po drugie, skąd problem tej wody i tego rosnącego poziomu wody, tego, że ludziom tu zalewa piwnice, tego, że strzelają gejzery z, nie pamiętam jak się profesjonalnie nazywam, urządzenie, ale to pan profesor, z pizometrów. Skąd to się bierze, dlaczego tak się dzieje, jest to wynik zamknięcia kopalni?
Tak, tutaj prowadziła swoją działalność kopalnia Ród Cynkołowiu, raczej trzy kopalnie. Najstarsza kopalnia Bolesław, która była pod nami tutaj, została zlikwidowana w latach 90. Następnie kopalnia Olkusz i kopalnia Pomorzany. I one prowadziły swoją działalność od okresu powojennego i zostały zlikwidowane w 2022 roku w styczniu. No i w wyniku tej swojej działalności prowadzonej po II wojnie światowej wydobyły nawet około 100 milionów ton rudy Cynkołowiu, zostawiając w górotworze no, niesamowite ilości pustych przestrzeni. Wiadomo, że w warunkach górniczych takie puste przestrzenie należałoby podsadzić, natomiast wypełnić piaskiem, żeby one jakby ten, to co żeśmy zabrali, żeby zostało wypełnione, bo wtedy górotwór znajdujący się nad tymi komorami jest bardziej stabilny. No ale wiele tutaj miejsc wydobywanych przed okresem czasu, kiedy w ogóle powstały te przepisy o podsadzaniu, zostało wyeksploatowanych i zawaliły się nad nimi stropy, więc jakby nie było możliwości nawet wejścia i późniejszego podsadzenia tych miejsc. No więc górotwór został zamieniony w ser szwajcarski. Ten nadkład nad tym górotworem, nad tymi komorami traci stabilność, no i w każdej chwili może się zarwać, zasypać. Powstaje w ten sposób zapadlisko. Natomiast w celu wydobywania tego złoża, tutaj pompowano gigantyczne ilości wody, dlatego że żeby wydobywać złoże spod ziemi, napotykamy na problem, że występuje tam woda podziemna, którą często w studniach mamy, w jakichś źródłach. W pewnym miejscu poniżej powierzchni terenu jest taka tafla wody, po prostu, wód podziemnych. I jakby głębiej idąc, narażamy się z wyrobiskami i ich wykonywaniem na zatopienie przez wodę. I musimy odwadniać górotwór. To jest mało kto wie, ale może ci, którzy się bardziej interesują górnictwem, wiedzą, że no, głównym żywiołem, który musimy opanować, żeby wydobywać coś w kopalniach, jest woda. Dlatego kopalnie posiadają duże pompy, gigantyczne pompownie, którymi tą wodę odpompowują z wyrobisk, bo jeżeli się wyłączą chociaż na chwilę, to woda zatopiłaby wyrobiska. Więc bardzo niebezpieczne dla kopalni jest awaria pompowa albo awaria prądu, bo wtedy kopalnia ulega zatopieniu. I przez okres czasu 70 lat, od okresu powojennego do chwili obecnej, cały czas te kopalnie były pompowane w sposób ciągły, odbierając gigantyczne ilości wody. Natomiast kiedy kopalnie zostały zlikwidowane, wyłączono pompownie, no i woda zaczęła powoli wracać, zatapiać te wyrobiska, ale przez to, że te wyrobiska były połączone ze sobą, tworząc taką plątaninę labiryntu, ta woda uzyskała możliwość wylewania się na powierzchnię dużo szybciej, niż gdyby tych wyrobisk nie było. Po prostu ten udrożniony górotwór stworzył takie autostrady dla wody, która z całej okolicy może bardzo szybko się przedostać tutaj w to miejsce, które jest położone najniżej. No i tutaj przez te nawet zapadliska, które są takimi miejscami, że górotwór się zapada, czyli tworzy się korytarz wejścia pomiędzy wyrobiskiem górniczym a powierzchnią terenu. Przez te zapadliska woda wypływa na powierzchnię. I mamy taki problem tutaj w rejonie Bolesławia, że prognozowano, że zwierciadło wody zatrzyma się na pewnym poziomie, a jest 10 metrów wyżej niż w tych prognozach. Przez to zatapia ludziom piwnice, podtapia domy. Woda dotyka, woda podziemna zawadnia nie tylko piwnice, ale też dotyka fundamentów i wędruje w murach, niszcząc te mury. Mury zaczynają kruszeć, bo woda jest bardzo agresywna w stosunku do betonu, bo zawiera siarczany. Więc mamy tutaj gigantyczny problem w rejonie Bolesławia w odległości około 500 metrów od tego miejsca, że całe zgrupowanie domów, ulica Laskowska, Chmielna i Browarna, za sklepem tam, tutaj takim miejscowym centrum, remiza strażacka też między innymi, no one są zagrożone właśnie zatopieniem, gdzie ta woda cały czas podnosi się do góry, już przebiła wszystkie prognozy, które były stworzone, nie uwzględniające właśnie tego podziurawienia i tego sera szwajcarskiego w podłożu, no i zatapia ludziom domy, więc no jakby no potrzebny jest pilny fundusz rządowy, który zajmie się tym terenem. Rządzący nie powinni odwracać od niego swoich oczu, no bo jest niestety taki problem, że ten przedsiębiorca górniczy, który likwiduje kopalnię, który odpowiada wprost za te szkody, no on twierdzi, że tu nie ma żadnych szkód.
To jest prywatna spółka?
Tak, no niestety jest to prywatna spółka, nie jest to spółka państwowa, no i ona twierdzi, że ten powrót z wody jest na poziom naturalny. Nic sobie nie robi z prognoz, które okazały się błędne. W ogóle bagatelizuje problemy, twierdzi, że ludzie przesadzają, no, że ma własne ekspertyzy, twierdzi, że ma jakieś ekspertyzy prawne, które wskazują, że to nie jest w ogóle ich odpowiedzialność, tylko jakiegoś historycznego górnictwa, nie wiem, XIV wieku, co no, tak podnosi. No więc nie ma się co dziwić, że bo są to wysokie koszty, no ale też nie ma z drugiej strony podmiotu żadnego państwowego, który by tego przedsiębiorcę jakby skłonił, czy jakoś spróbował otrzeźwić, żeby zaczął się tutaj zajmować realnymi problemami, no bo tutaj od kilku lat mówiło się o tym, że woda się podnosi. Można się było na to przygotować. Trzeba było zbudować system jakby odpompowywania częściowo tej wody. Kiedy planowano likwidację kopalni, no część naukowców, tym między innymi ja, podkreślaliśmy, że to jest duże ryzyko, żeby tak wyłączyć tą kopalnię i nic nie zostawić sobie żadnego zabezpieczenia. Twierdziliśmy, że trzeba utrzymać pompy, żeby można było tą wodę pompować. Natomiast no wtedy twierdzono, że to są populistyczne jakby pomysły, że to są bez sensu pomysły, że to...
A jak pompy działały, to gdzie ta woda była odprowadzana?
No wtedy, kiedy pompy działały, to były dwa kanały, które odprowadzały tę wodę bezpiecznie poza ten teren. Także no, było tutaj naprawdę dobrze się tu żyło w tym okresie czasu, kiedy prosperowała kopalnia, bo była praca, nie było tej wody. Natomiast no likwidacja kopalń to jest coś najgorszego, dlatego ja też często podkreślam, że musimy się przygotować na każdą taką inwestycje bardzo szczegółowo, nie zaniedbywać dodatkowych dokumentacji, dodatkowych analiz. Widzimy to choćby w Zaporze, w Pilichowicach. Tam też, kiedy ludzie zwracali, że bóbr może zostać zanieczyszczony, że ryby zostaną wybite, mówiono im, że wszystkie ekspertyzy mówią, że nie i że oni mają wszystkie zgody. Tak samo było tutaj. Kiedy były jakieś tutaj zgłaszane uwagi do procedur likwidacyjnych tą kopalni i dopuszczenia tego na żywioł, też taki był problem, że część mówiła ludzi, że przyroda sobie poradzi. No oczywiście przyroda zawsze sobie poradzi, ale
ludzie sobie nie poradzą.
Tak, ludzie sobie nie poradzili. No więc tutaj doszło do takiej sytuacji, że kiedy my mówiliśmy i mieliśmy jakby zastrzeżenia do tej inwestycji, mówiono nam, wszystkie dokumenty są, wszystkie urzędy się wypowiedziały, dobrze, nie będzie katastrofy. Później okazało się, że jest katastrofa zgodna z wytycznymi, zgodna ze wszystkimi pozwoleniami, no i okazuje się, że są pokrzywdzeni ludzie. I na to nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnego scenariusza jakby działań. Natomiast no, jak najszybciej jest tu potrzebny rządowy program, który pomoże tym podtapianym ludziom. Mamy też, wiem, że panie były, czy pani redaktor była również w Laskach, które są zatapiane wodą z rzeki nieuregulowanej. Nikt się do rzeki nie chce przyznać. Obok są Chódki, gdzie no, dzisiaj byliśmy na interwencji wezwani przez mieszkańców, bo się okazało, że nie są porobione przepusty, które by wodę odprowadziły, a w tym czasie jeden podmiot zaczął spuszczać wodę z jeziora, powodując to, że woda się piętrzy i zatapia ludziom domy. No więc te prace tutaj, które są realizowane, są kompletnie nieskoordynowane, są chaotyczne, są nieprzemyślane, często są nawet szkodliwe. Nie ma jednego podmiotu, który by to koordynował. Wszyscy urzędnicy umywają ręce, przerzucają odpowiedzialność na kogoś innego, a w środku są ludzie, tak jak pan Piotr, któremu zatopiło dom rok temu, którzy no, sam walczy z żywiołem wody i ludzie nie mają znikąd pomocy.
To jeszcze tylko słowo, co to jest za woda, bo my mówimy woda, a już parę osób mówią, że to jest woda, która jest skażona.
Tak, no niestety jest tutaj problem taki, że to nie jest woda z rzeki, która napłynie i odpłynie, tylko to jest woda pokopalniana, woda, która przechodzi przez wyrobiska górnicze, przez górotwór zanieczyszczony w wyniku działalności kopalni. Tam po prostu w związku z tym, że kopalnia prowadziła swoją działalność, minerały, które były wystawione na działanie powietrza, no bo kiedyś te minerały były zatopione w wodzie, więc nie miało powietrze do nich dostępu. Kiedy woda została odwodniona, te minerały były eksponowane na działanie powietrza i uległy takiemu procesowi chemicznemu, który wytworzył bardzo dużo rozpuszczalnych siarczanów. Kiedy woda teraz zatapia ten górotwór, ona się zanieczyszcza właśnie siarczanami, metalami ciężkimi, jest bardzo silnie zanieczyszczona. Siarczany i magnez, który w niej występuje, są bardzo agresywne, jeżeli chodzi o beton. Mogą bardzo silnie osłabiać konstrukcje budowlane, no więc domy tutaj tych mieszkańców nie są przygotowane na kontakt z wodą, a co dopiero z wodą agresywną w stosunku do betonu, więc ta woda niszczy, zjada im te fundamenty i to jest tym bardziej niebezpieczne, bo to zagraża stabilności i fundamentom tych domów. Więc no, poza tym ta woda, która wypływa również na powierzchnię, też nie jest czysta. To jest też woda zanieczyszczona, która no, nie powinna taka być. No, wszędzie na świecie, na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, taką zanieczyszczoną wodę się oczyszcza, zanim się ją odprowadzi do rzeki. Natomiast u nas to jest puszczone totalnie na żywioł. Wszyscy odwracają oczy i udają, że nie wiedzą o problemie, że zanieczyszczona woda wchodzi ludziom do piwnic, występuje w zbiornikach tych właśnie tak zwanego pojezierza Olkuskiego, czy prawidłowo pojezierza Strachu, no i ta, która wypływa do rzek.
Co zrobić? Czy to jest tak, że są takie właśnie systemy, jak to działa, jak tutaj z tą wodę opanować? Myśmy były w domu, gdzie pani mówi, że oni w nocy słyszą dudnienie, tam są po prostu potoki pod...
No. No tutaj są potężne, tu są wyrobiska pod domami, gdzie woda płynie, ludzie to słyszą. Gigantyczne ilości wody dudnieje, takie słyszą, kiedy to zwierciadło wody pracuje, uderza gdzieś tam o ociosy. No tutaj naprawdę ciężko się jest żyć i ciężko jest ludziom tutaj funkcjonować. W sytuacji jeszcze, że nikt tutaj nie reaguje. No pierwsze, co musimy zrobić, to przede wszystkim to centrum Bolesławia studniami odwodnić. Musimy wybudować kilka studni, które obniżą poziom wody w taki sposób, żeby nie zatapiało ludziom piwnic. Taki system to są koszty rzędu kilku milionów złotych. Nie sądzę, żeby to przekraczało możliwości czy to prywatnego podmiotu, który odpowiada wprost za te szkody, czy Skarbu Państwa. Jeżeli ten podmiot nie chciałby tego realizować, no to Skarb Państwa powinien to zrealizować i żądać wtedy tej rekompensaty zwrotu zastępczo. Natomiast no, jedynym wyjściem jest po pierwsze to, żeby być może rozpocząć odwadnianie tej kopalni, bo są takie przypadki na świecie, gdzie kopalnia, pomimo że jest zlikwidowana, musi być odwadniana, dlatego że właśnie nie możemy sobie pozwolić na te szkody górnicze. Tutaj w przypadku tej kopalni, kopalni Olkuskich, no stwierdzono, że szkód nie będzie, więc nie trzeba utrzymywać odwadnienia kopalni. Jeżeli się okazuje, że szkody są, to być może, że powrót do odwadnienia
kopalni. Ale to tego nie wiedzieli? To nie jest pierwsza zamykana kopalnia. To nie było żadnych przewidywań, że tak ta woda zadziała, że to będą takie konsekwencje dla mieszkańców? Czy były, zostały zlekceważone, albo były jakieś opinie, które były przeciwne? Okazało się, że jednak puszczenie takiej wody to nie jest załatwienie problemu.
No niestety słabością tego całego procesu likwidacyjnego jest to, że wszystkie dokumenty likwidacyjne przygotowuje podmiot, który odpowiada za likwidację i nie ma nad nim należytego nadzoru, dlatego że no wiadomo, że jak podmiot odpowiada za swoją działalność, to chce, żeby ona była jak najszybciej zakończona i jak najtaniej to powinno przebiegać, więc no niestety może zachodzić takie niebezpieczeństwo, że bagatelizuje pewne problemy, nie ma należytej też recenzji dla tych jego działań, no więc niby te wszystkie dokumenty przechodzą przez urzędy państwowe, które jednak no bez należytej według mnie wnikliwości badają te dokumenty i tutaj była kontrola NIK-u w sprawie projektowania właśnie tej całej likwidacji kopalni Olkuskich i NIK wykrył, że Urząd Górniczy, czyli taki urząd, który powinien to kontrolować, no nie dopełnił swoich obowiązków i nie należycie i niewnikliwie wystarczająco dopilnował tej likwidacji kopalni bez przyjęcia właśnie działań zabezpieczających na wypadek właśnie, gdyby coś poszło nie tak. No bo tutaj troszkę sytuacja jest taka, że byli ludzie oczywiście, którzy składali zastrzeżenia do tego sposobu likwidacyjnego, no ale kompletnie byli niewysłuchiwani, no bo oni nie byli w tym przedmiocie całego postępowania jakby stronami, tak? Zawsze stroną w postępowaniu dotyczącym likwidacji kopalni jest podmiot, który chce jak najszybciej, jak najtaniej zlikwidować taką kopalnię. On przygotowuje swoje pomysły i urzędy państwowe, które powinny to przewertować, rzetelnie przeanalizować, które moim zdaniem, ale też zdaniem obiektywnych analizników nie dopełniają swoich obowiązków. No i w sytuacji, kiedy prognozy są nieprawidłowe, są zbyt różowe, zbyt takie, powiedzmy sobie, pomijające zagrożenia, no to później się okazuje, że nie ma winnego, tak? No bo likwidacja zrobiona zgodnie ze wszystkimi zgodami, awarie są nieprzewidziane, no i znajdujemy się na takim polu, którego nikt nie przewidział właśnie. I wtedy nie ma winnego, no bo wszyscy mówią, że no myśmy, nikt nam nie mówił wtedy. Wtedy są zarzuty, gdzie są ekolodzy. No ekolodzy byli tu na początku, tylko nie byli słuchani, tak? To powinni być eksperci, to powinni być rzeczywiście urzędnicy państwowi, którzy wnikliwie analizują tą sytuację, powołują jakieś zespoły doradcze. Tutaj powinien być w ogóle jakaś rada powołana, jakiś zespół, który powinien zarządzać całym tym procesem. No tak jak widzimy teraz w Pilichowicach, po tym jak spuszczono już te osady i zniszczono rzekę Bubr i wpłynięto na jakby no biznesy tam wielu ludzi, nagle teraz podmiot odpowiedzialny za tą katastrofę zwołał dzisiaj radę, jakieś porozumienie wspólne, że będą debatować, jak zminimalizować tą katastrofę. A to powinno być wcześniej, z udziałem mieszkańców, z udziałem społeczności lokalnych, powinna być taka rada, która powinna decydować o tym i powinny być też scenariusze naprawcze, no bo tutaj jakby już było wiadomo, że ten poziom wody bardzo szybko rośnie i zamiast już reagować 2-3 lata temu, nikt nawet nie ruszył ręką, tylko czekano, aż woda wyjdzie na powierzchnię. Ale gdyby nawet to zatapianie trwało 5, czy 10, czy 15, czy 20 lat, to ja jestem przekonany, że bylibyśmy w tym samym miejscu, bo też politycy by bagatelizowali sprawę do momentu, aż woda by nie wyszła na powierzchnię.
Jakie są przewidywania? Bo jeszcze jeden taki wątek, rozumiem, kopalnia została zamknięta w 2022 roku. Jest 2026 rok, czyli 4 lata zajęło, jak ta woda sobie rosła, rosła i ten poziom, rozumiem, cały czas wzrastał, wypełniał te wyrobiska i on teraz po prostu rok temu, powiedzmy na przykład u pana Piotra, zalało piwnicę i tak już od roku jest i ten poziom rośnie, czy ta powierzchnia się zwiększa, czy są teraz jakieś analizy, które mówią, bo my słyszałyśmy o no 20 domach, które zgłosiły do gminy tutaj problem z podtapianiem, z tym wysokim poziomem wody. Czy to jest tak, że to są ci nieszczęśnicy i już ten poziom wody tam zostanie i można to jakoś sobie poradzić, odpompować tę wodę, zrobić studnie? Czy to jest tak, że są jakieś analizy, że faktycznie tutaj się mogą dziać w związku z tą kopalnią, z zamknięciem tej kopalni, jakieś skutki poważniejsze? Czy my tego nie wiemy?
To jest kuriozalna sytuacja, dlatego że cały czas proces dynamicznie przebiega, cały czas poziom wody wędruje do góry. On już przebił wszystkie jakby prognozy. Kiedyś była prognoza, że się poziom wody zatrzyma na pewnym poziomie, została przebita, później była następna, została przebita i tak poruszamy się pomiędzy kolejnymi prognozami, które gdzie woda sobie z nich nic nie robi, wychodzi wyżej. Natomiast pomimo tego, że już 2-3 lata temu było wiadomo, że te prognozy w ogóle są kompletnie niewiążące, że proces przebiega zupełnie inaczej, że ten proces wymknął się spod kontroli, no nikt nie pomyślał, żeby zrobić aktualizację tych prognoz. I ciągle mamy te stare prognozy i nie mamy żadnej aktualizacji nowych prognoz. Nie wykonał ich zarówno podmiot, który odpowiada za tą katastrofę, jak również urzędy państwowe. Dopiero od początku tego roku, pod naporem tutaj mieszkańców, bardzo dobrze Państwowy Instytut Geologiczny zaczął działać na zlecenie rządzących, no ale Państwowy Instytut Geologiczny jest służbą, która nie działa tak sobie ad hoc, tylko musi mieć konkretne polecenie ze strony polityków rządzących i dostali i wtedy mamy jakieś pierwsze prognozy, które mówią o tym, że ten poziom wody wcale się nie zatrzymał. To, że przebiliśmy prognozy, to nie znaczy, że już jest w porządku, że proces zatapiania kopalni się zakończył. W dalszym ciągu poziom wody rośnie w górę. Są takie miejsca, że przyrasta o centymetr, 2 centymetry na dobę i nie chce się zatrzymać właśnie. To jest najbardziej zastanawiające, że ten poziom wody nie chce się zatrzymać. No ale przyczynem tego są dwie. Po pierwsze to podziurawienie górotworu, że woda zewsząd, z całej okolicy ma bardzo dużą łatwość do płynięcia tu do najniższego punktu. A druga sprawa, brak możliwości odpływu wody, bo wszystkie kanały, które tą wodę mogłyby odprowadzić, nie zostały odpowiednio udrożnione, nie zostały odpowiednio odbudowane. Także woda dlatego się podnosi do góry. Nie tylko, że napływa z całej okolicy przez ten udrożniony górotwór jak ser szwajcarski, tylko nie ma możliwości odpływu i dlatego tym naszym drugim działaniem, o które tutaj występujemy i o które się upominamy z panem radnym Sikorą i z mieszkańcami, jest odbudowa systemu takich rowów i cieków. To jest troszkę niepopularne, jak występujemy z tym na Facebooku czy w mediach społecznościowych, to nas tam lżą jacyś ludzie, że chcemy regulować rzeki, ale to nie chodzi, proszę Państwa, o regulację rzek, tylko chodzi o odbudowę kanałów, które kiedyś tu skutecznie odwadniały ten teren, a teraz muszą odzyskać tą swoją funkcję, bo jeżeli my ich nie odbudujemy, to woda napływająca nie będzie miała gdzie odpłynąć, będzie zatapiać ludzi, więc musimy te rzeki wyregulować, musimy je obniżyć im koryta po to, żeby tą wodę sprawnie odprowadzić. Nie odwadnimy tego górotworu w taki sposób, żeby tu spowodować suszę, tylko chcemy ten poziom wody utrzymywać w systemie kontrolowanym, żeby nie zatapiało ludziom piwnic. Więc potężne wyzwania przed tym terenem, bo tutaj budowa tego systemu, tych kanałów i tych rowów, no to są...
A oczyścić tą wodę nie trzeba będzie jeszcze?
No panie redaktor, w sytuacji, kiedy my musimy ratować mieszkańcom dobytek i odprowadzać wodę z górotworu, to mało się myśli rzeczywiście o oczyszczaniu tej wody, ale tak, jeżeli dokonamy tych doraźnych działań, odwodnimy domy, oczyścimy tutaj rzeki i odprowadzimy tą wodę, to wtedy rzeczywiście musielibyśmy też wodę tą podziemną i wodę w rzekach oczyszczać. No ale jeżeli my nie potrafimy znaleźć sprzymierzeńców i politycy nie chcą się zająć problemami ludzi, dosyć dużego grona tutaj wyborców, no to mnie jako człowiekowi, który już widział wiele w naszym kraju, no trudno jest zbudować w sobie jakiś entuzjazm, że ktoś będzie się zajmował wodą podziemną, ale rzeczywiście tak, no tu zagrożony jest bardzo duży obszar głównego zbiornika wód podziemnych pod naszymi stopami. Był kiedyś zbiornik wód strategiczny dla zaopatrzenia w wodę pitną tego obszaru deficytowego w wodę, nawet z możliwością zaopatrzenia w wodę pitną.
Bo tu nieopodal jest pustynia błędowska.
Aglomeracji Śląskiej. No i ten zbiornik został zdegradowany, zanieczyszczony. Uważam, że straty z tytułu degradacji i zanieczyszczenia tego głównego zbiornika wód podziemnych to są miliardy złotych. No i w sumie nikt się tym nie zajmuje. No nikt się tym nie chce interesować. Ja też nie chcę tego wyciągać na pierwsze miejsce jako swoje sztandarowe działanie, chociaż jestem hydrogeologiem i w moim sercu na pierwszym miejscu zawsze jest woda podziemna, bo nie chcę wyciągać tego problemu oczyszczania wody podziemnej przed problemy ludzi, tak? Tych zatapianych ludzi, którzy niszczy majątki, zjada pradziada tutaj wypracowane ciężką pracą. No nie chcę, żeby ta woda była na pierwszym miejscu, ale tak rzeczywiście po rozwiązaniu doraźnym problemów ludzi, po odprowadzeniu wody, wody tymi kanałami, no należałoby wdrożyć jakieś systemy oczyszczania tych wód, żeby dać szansę, że ten górotwór, to podłoże tutaj, to środowisko jakoś się tutaj oczyści. No ale mamy tutaj też obok staw osadowy odpadów po kopalni właśnie tutaj zlikwidowanej, który jest w ogóle niezabezpieczony. Nic się nie mówi o tym, że miałby on zostać zlikwidowany. Tu są, jest wiele obszarów, gdzie te odpady górnicze zalegają bezpośrednio na powierzchni, więc no cały ten obszar wymaga jakichś takich działań rewitalizacyjnych, rekultywacyjnych, remediacyjnych, żeby tutaj przywrócić jakby stan środowiska do jakiegoś stanu sensownego.
To jeszcze zapytam, jako że cały czas nie mogę sobie przestać myśleć o tych zapadliskach, które wiem, że są tak blisko. Co się robi z takimi zapadliskami? To się da naprawić?
Tak, no takie zapadliska można zbadać, bada się powierzchnię terenu takimi nalotami lotniczymi, mierząc jakby rzędną powierzchni terenu i obserwując takie niewielkie ugięcia powierzchni terenu. Wtedy możemy zobaczyć, że się tworzą takie nawet niezauważalne niecki. Wtedy wiemy, że ten teren może się zapaść. I jeżeli oczywiście taka metoda najbardziej tania jest taka, że ten teren obdzielamy taśmą i mówimy tam nie wchodźcie. I to jest już według niektórych załatwiony problem. Natomiast gdybyśmy chcieli aktywnie działać, no to musielibyśmy spróbować taki materiał, jakiś materiał nawozić na to miejsce i po prostu usypywać lekką górkę, że jak to się będzie zasypywać, no to będzie się trzymać równo. Natomiast gdybyśmy chcieli to zlikwidować, no to musielibyśmy wiercić otwory i tłoczyć tam jakiś materiał do wyrobisk podziemnych. No ale to często są nieprzebrane pustki i no, trzeba byłoby kilka wagonów tutaj przywieźć piasku, żeby tam wrzucić pod ziemię, żeby zatrzymać ten górotwór, dlatego że tam jest jeszcze woda, która może ten piasek roznosić, więc tutaj obok budowano drogę 94 przez Olkusz, no i chciano jakby wzmocnić górotwór po to, żeby można było bezpiecznie tą drogę zbudować i kilka razy więcej zaczynu betonowego, cementowego trzeba było wtłoczyć do górotworu, bo się okazywało, że tłoczą jakiś beton, żeby uszczelnić, a ten beton znika, więc kilka razy więcej niż przewidziano tego materiału wtłoczono, a i tak nie ma gwarancji, że ten górotwór wytrzyma, więc no taki, to wszystko zależy od tego, ile tych pustek jest, bo jeżeli mamy no pod spodem ser szwajcarski, no to musielibyśmy gigantyczne ilości tego materiału wrzucić z powrotem do górotworu i nie za bardzo mamy skąd go wziąć, tak?
No to jeszcze zapytam, bo tego nie rozumiem. Jak działała, to się stało rok temu, tak? Czy dwa lata temu tutaj, ten zapadliska. Dlaczego dopiero półtora roku temu? Przecież tam wcześniej było wyrobisko.
No tak, ale te wyrobiska były suche. One stały po prostu w suchym materiale. Natomiast jak napłynęła woda, to woda działa jak po prostu smar często. Wiemy dobrze, że jakbyśmy na przykład coś ciągnęli po jakiejś tam podłodze, to nam tak nie pójdzie. A wylejemy wodę, no to możemy się na wodzie poślizgnąć. Więc woda daje poślizg tym wszystkim ruchom, a dodatkowo jeszcze rozmiękcza skały. A dodatkowo jeszcze woda przepływająca może podbierać piasek, który, bo tam jest taka sytuacja, że na górze są wapienie, na pewnej głębokości są wapienie, a na górze jest piasek. I woda, która wypełniła te wapienie od góry, podmywa piasek, który się zasypuje w dół. Osłabia go jakby, podmywa od spodu, nie? Więc to, że te wyrobiska istniały, to były tutaj zapadliska, jak były suche, ale były dużo rzadsze. Natomiast największym zagrożeniem dla powstawania zapadlisk na terenach podgórniczych jest to, kiedy woda podziemna zatapia tę strefę, gdzie były wyrobiska i ich nadkład, bo wtedy rozmiękcza skały, podmywa, stanowi poślizg, działa jak smar dla tych wszystkich zapadlisk, które mogą występować w większym, jakby większej ilości, w większym natężeniu. No więc czasami, tak jak w Trzebini, powoduje się, obniża się poziom wody i odwadnia się po to, żeby woda nie mogła wejść i nie mogła spowodować zapadlisk. Czyli odwadnianie też pomaga na zapadliska.
Czyli w ogóle zatapianie czy puszczanie wody, nie odwadnianie zamykanych kopalń, to jest po prostu jakaś lekkomyślność? Czy są kopalnie, które można zatopić i się nic nie stanie?
No kopalnie, jeżeli chodzi o likwidację, można podzielić na dwie grupy. Na takich, które można bezkarnie zlikwidować i wtedy możemy je likwidować. Natomiast kopalnie są takie, gdzie bezkarnie ich nie można zlikwidować. I tutaj kopalnia Olkusz Pomorzany była kopalnią, której nie dało się bezkarnie zlikwidować. Ale taka sama sytuacja jest na Śląsku, bo często słyszymy o tym, że kopalnie będą likwidowane. Natomiast dajmy sobie sprawę, że likwidacja kopalń to jest bardzo drogi biznes, tak? Jeżeli my wydajemy $1 na budowę kopalni, to okazuje się, że na likwidację możemy wydać nawet $4, żeby to dobrze zrobić. Więc ta likwidacja jest kosztowna. Nie wiem, czy nas jest po prostu stać na likwidację kopalń. Dlatego te wezwania do takiej jakby en bloc likwidacji kopalni węgla kamiennego są troszkę ryzykowne, dlatego że być może, że nawet jak zlikwidujemy kopalnie, i tak będziemy je musieli odwadniać. Nie zawsze też będziemy mogli odwadniać dużo mniej niż wtedy, kiedy kopalnia istnieje. Dlatego należy poważnie rozważyć sytuację, żeby utrzymywać te kopalnie w ruchu, żeby mieć możliwość wydobywania tam węgla, bo takie funkcjonowanie kopalni z możliwością wydobycia daje nam jeszcze jakieś środki, żeby utrzymać to odwodnienie. Natomiast jak likwidujemy kopalnie, zatapiamy, to już nie mamy możliwości niczego wydobywania, a musimy ponosić koszty te związane ze szkodami. Więc być może taka teza, że nie wiadomo, czy nas jest stać w sensie naszego kraju na bezrefleksyjną likwidację kopalń węgla kamiennego i czy nie należałoby przemyśleć tego w dobie tych wszystkich zagrożeń, ale przede wszystkim tego, że likwidacja kopalń na Śląsku, tak samo jak tutaj, może utonąć w wodzie i może doprowadzić do większych dramatów niż utrzymywanie tych kopalń w jakimś minimalnym tam ruchu, więc nasi rządzący powinni to przemyśleć i powinni sobie z tego zdawać sprawę, a jak sądzę, no w mediach niestety ten obraz nie jest taki prawidłowy, bo się mówi o tym, że odchodzimy od węgla, likwidujmy te kopalnie, a to jest bardzo złożona sprawa, bo oczywiście no, można zlikwidować kopalnie, ale kto będzie płacił później te wszystkie koszty, kiedy tego zakładu górniczego nie będzie? My będziemy musieli za to wszyscy płacić, wszyscy mieszkańcy. No i też jest główny problem taki, że jak kopalnia istnieje, to zazwyczaj ci mieszkańcy mogą się do kogoś zwrócić. Nie ma takiego nasilenia tych wszystkich szkód i po prostu jakoś to jeszcze funkcjonuje. Natomiast likwidacja kopalni, no to jest zdjęcie odpowiedzialności przedsiębiorstwa ze swojego otoczenia i często no, ludzie zostają zostawieni sami sobie i muszą się w sądach sądzić, nie mają pomocy państwowej, nie ma dobrej legislacji, która by pozwoliła szybko uzyskiwać odszkodowania. No, to jest coś makabrycznego, także wydaje się, że na przykładzie czy to Trzebini, czy Olkusza, no trzeba wypracować takie mechanizmy, które ochronią ludzi przed skutkami bezrefleksyjnej likwidacji kopalń, no ale jakby ciężko jest być optymistą w naszym kraju, kiedy widzę, jak tutaj ta sytuacja wygląda, gdzie no powołano wprawdzie zespół międzyresortowy, który miał się zająć tym problemem, ale on odbył już 12 posiedzeń, natomiast no ludzie nawet nie mieli szansy się z nim spotkać i jak byliśmy w Sejmie 1 lipca, to widziałem, że członkowie tego międzyresortowego zespołu chyba nie mają rzeczywistego oglądu sytuacji, jak sprawa jest poważna i na ile ona jest w ogóle katastrofalna. Chociaż takie słowa się po raz pierwszy pojawiały, ale kiedy my 5 lat temu ostrzegaliśmy przed tą tutaj likwidacją i używaliśmy słowa, że to będzie katastrofa, no to odsądzano nas od czci i wiary i straszono pozwami sądowymi, że jak my możemy mówić, że tutaj będzie katastrofa, skoro wszystkie zgody, pozwolenia i wytyczne są zrealizowane i spełnione. I wszystkie dokumenty państwowe pod tą likwidację zostały uzyskane.
No i niestety miał pan rację.
Znaczy to jest słabe to jest pocieszenie, ale coraz częściej widzę w Polsce, bo te Pilichowice otworzyły mi oczy i to, co urzędnicy tam przedstawiali, ale też Zatoka Puckia, tak? Bo w Zatoce Puckiej też zajmuję się, pomagam tam Kaszubom, pozdrawiam kolegę Marcina Buchnę, który też jest częstym gościem Radia Wnet. Tam też 20 milionów ton solanki zrzucono do unikalnego, wyjątkowo cennego pod względem przyrodniczym ekosystemu Zatoki Puckiej i tam też były wszystkie zgody. Tak samo jak w Pilichowicach. W Pilichowicach też była zgoda na zrzut wody, tylko nie przewidziano skutków, tak? Nie doceniono potęgi przyrody i potęgi procesów, na które wystawiamy środowisko, ludzi i otoczenie. Więc te wszystkie katastrofy, które się dzieją w Polsce, bo katastrofy, myślałem kiedyś, one się dzieją w wyniku jakiejś awarii, jakiegoś takiego zdarzenia, którego nie można było przewidzieć. Okazuje się, że większość katastrof, które się dzieją w naszym otoczeniu, choćby nawet katastrofa Odry, to są wszystko katastrofy zgodne z pozwoleniami, bo przecież po Odrze też okazało się, że te wszystkie zrzuty zasolonych wód, one mają wszystkie wymagane pozwolenia, były realizowane bez zarzutu i jakby nikt nie ma sobie nic do zarzucenia, więc Pilichowice, Olkusz, Odra, Zatoka Puckia, jeden wspólny mianownik. To są katastrofy zgodne z wytycznymi, zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, natomiast kiedy się okazuje, że coś poszło nie tak, wtedy nie ma winnego. Na początku jest udawanie, że nic się nie stało, maskowanie problemu, po czym później po latach jest być może jakieś przyznanie, że coś się stało, no ale to jest słaba pociecha dla ludzi, czy dla powiedzmy sobie ludzi, specjalistów, którzy przed tym przestrzegali, no bo co z tego, że mieli rację, skoro zdarzyły się katastrofalne wydarzenia, no i ludzie w dalszym ciągu nie mają żadnej pomocy.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I to była rozmowa z panem profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej Mariuszem Czopem. Tak jak państwo słyszeli, to jest poważny problem już w Bolesławiu. Prawie 20 domów oficjalnie dotyczy. Nie ma tej pomocy, mimo powołania zespołu międzyresortowego. Pani Halina, u której wczoraj w domu byliśmy, komentowała to tak, że faktycznie autobus przyjechał, ale z tego autobusu nikt nawet nie wysiadł, żeby z nimi porozmawiać. Widok Bolesławia dziwnym widokiem jest. Może na początek, jak się nie wie, gdzie szukać, gdzie pójść, to nie widać tych szkód górniczych, ale jak już się wie, dokąd pójść albo co jest za tymi taśmami. Pani też mi mówiła, że a tu w lesie też jest takie drzewo, no i tam też jest to zapadlisko, ale ja tam bardzo lubię chodzić. No to zupełnie inaczej to wygląda, szczególnie ten obraz obwodnicy, o której już chyba wszyscy zapomnieli, zwanej podwodnicą, która zaledwie 3 miesiące była oddana do użytku i musiała zostać zamknięta, bo zapadlisko powstało, a teraz w zasadzie to zbiornik wodny, do której ta droga wpada. To też jest widok przejmujący, że coś takiego się może stać, że jest to skutek zamknięcia właśnie kopalni. No i problem, że nikt nie jest za to odpowiedzialny, o czym pan profesor wspominał. Nie wiadomo, do kogo się udać. Prywatna spółka kupiła kopalnię, zamknęła ją, wszystko zgodnie ze zezwoleniami i teraz to, co się dzieje, a dzieje się to już po paru latach, no bo zamknięcie w 2022 roku, a teraz mamy rok 2026, no i nie ma znikąd pomocy. Pan Piotr sam pompuje wodę z domu już od roku, te fundamenty podmakają, jest problem z instalacją elektryczną, to samo u pani Haliny w domu, której to może wydawać na razie niewielki problem, no bo ktoś przyjdzie i te domy przecież stoją, no ale jak fundamenty są podmokłe, to cały tynk odchodzi, schody wypadają, panele się podnoszą od wilgoci i tak to postępuje, nasiąkają te domy tą wodą, ten poziom jest bardzo wysoki. Tych wód. No i czy to jest tak, że ten poziom wody się zatrzyma na tym poziomie, nie wiadomo, ale nie zmienia to faktu, że tym osobom, które zmagają się teraz z problemem w zasadzie podtopienia przez wody pokopalniane, trzeba jakoś pomóc, a tej pomocy znikąd nie ma. Próbowałyśmy się dostać do pana wójta, oczywiście nie umówiłyśmy się wcześniej, tylko chciałyśmy tam zajechać, niestety nie zastałyśmy, będziemy jeszcze na pewno do wójta dzwonili, dowiedzieć się, czy są podejmowane jakieś działania w związku z tym, no bo miejscowość Bolesław wygląda co najmniej, może zatrważająco to jeszcze dużo powiedziane, ale te szkody kopalniane są na każdym kroku, no i już są poważne, a pytanie, co będzie za rok, za dwa. No i to jest też duże pytanie, jak likwidować kopalnię, czy likwidować kopalnię, czy to jest bezpieczne, w jaki sposób to robić, no bo skutki są bardzo dojmujące. Pani Halina, u której byliśmy, jej mąż w tej kopalni pracował przez 20 lat, a teraz po zamknięciu kopalni sam mam problem w związku z tym, a to jest dom, w którym na przykład mieszkają z pokolenia na pokolenie, bo 38 rok część domu została wybudowana i tam całe życie mieszkali, całe życie pracowali, a teraz nie wiadomo, czy będą mogli tam jeszcze mieszkać, czy ten dom po prostu się nie zawali. No, o tym, co się dzieje w Bolesławiu, jeszcze będziemy państwu
opowiadali. Mamy nadzieję, że już tylko o tych informacjach, że coś jest robione, że jakaś pomoc jest. Ja Państwa odsyłam na wnet.fm. Tam są te rozmowy, tam też znajdzie się ta rozmowa, której może niektórzy z Państwa tylko we fragmencie wysłuchali z profesorem Mariuszem Czopem. I też nagrania, bo trochę chcieliśmy Państwu pokazać, jak wygląda między innymi ta podwodnica, która 3 miesiące była obwodnicą Bolesławia, a w tej chwili jest pod wodą. I jak wygląda Bolesław, co mówią mieszkańcy? Zresztą nie wszystkie rozmowy oczywiście nagrywaliśmy, ale te osoby, z którymi gdzieś tam jeszcze rozmawialiśmy prywatnie, tak mówiły, że te wody gruntowe cały czas się podnoszą i że jest to problem. Jest godzina 10 prawie. Za minutę, no to ja mówię Państwu do usłyszenia. Zapraszam na portal wnet.fm i jedziemy dalej, a dokąd to się Państwo dowiedzą jutro, a temat Bolesławia jeszcze będzie na naszej antenie na pewno podejmowany. Odsyłam Państwa jeszcze raz na stronę wnet.fm i na wszystkie nasze kanały mediów społecznościowych. Warto zobaczyć, jak na przykład właśnie taka obwodnica wygląda, jak wyglądają te piezometry, z których woda jak z gejzerów tryska w całym Bolesławiu, świadcząc o dużym ciśnieniu i wysokim poziomie właśnie tych wód pokopalnianych, a co ważne jeszcze zatrutych siarczanami. Hania Tracz, Tosia Bartyś, do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.